Dwa seminaria duchowne. Jedno z pierwszych akcji władz ZSRR w stosunku do Kościoła katolickiego na zajętych terenach było zamknięcie seminariów duchownych. W 1945 roku zostały zamknięte seminaria we Lwowie, Wilnie oraz w Telszach i Wilkowiszkach na Litwie. W Pińsku i w Łódzku przestały one istnieć już w czasie wojny. Na Litwie zamknięcie seminariów wywołało sprzeciw biskupów, którzy w tej sprawie odwoływali się nawet do Stalina. Nie miało to żadnego znaczenia. Władze pozostawiły jedynie seminarium duchowne w Kownie i ograniczyły liczbę jego alumnów, początkowo do 150, następnie zredukowały ją do połowy, a później do 25. Ponieważ o przyjęciu do seminarium decydowały władze wyznaniowe, pilnie badające przeszłość i pochodzenie społeczne kandydatów, zgody nie uzyskiwali kandydaci z rodzin niegdyś tzw. kułackich, mających krewnych za granicą lub takich, których członkowie brali po wojnie udział w konspiracji. Ograniczone liczebnie seminarium przez ponad 40 lat działało w trudnych warunkach nieustannej inwigilacji. Studiowała w nim zwykle także kilkuosobowa grupa Polaków z Wileńszczyzny. Nie wystarczało to, by zastąpić malejącą kadrę duszpasterzy dla parafii polskich w tej części Litwy, absolwentów seminarium w Wilnie w okresie międzywojennym, lecz mimo to było jej bardzo cennym, choć tylko częściowym, uzupełnieniem. Nie zawsze ujawniali oni swoją przynależność narodową, chcąc ułatwić sobie studia w tej uczelni. Do seminarium w Kownie nie byli przyjmowani kandydaci z innych republik ZSRR. Dopiero w 1989 roku otwarte zostało w Telszach drugie na Litwie seminarium duchowne. Losy seminarium duchownego w Rydze były przez dłuższy czas szczególnie ciężkie. Zamknięte przez władze sowieckie w 1940 roku zostało w następnym roku otwarte już pod okupacją niemiecką. Ponownie władze ZSRR zamknęły je w 1944 roku. Po dwóch latach udzieliły zgody na jego otwarcie, by ponownie zamknąć je w 1951 roku. W następnym roku zostało ono ponownie otwarte. W 1955 roku liczbę kandydatów przyjmowanych na pierwszy rok władze ograniczyły do 2 osób, a po 4 latach usunęły z seminarium 19 alumnów. Pozostało ich tylko 11. Był to ostatni już akt tego rodzaju represji, lecz aż do roku 1987 obowiązywał numerus clausus, to znaczy ograniczona liczba kandydatów. Podobnie zresztą było w Kownie. W 1976 roku pod wpływem napływających do biskupa w Rydze bardzo licznych próśb od wiernych o księży z Ukrainy Rada do Spraw Religijnych w Moskwie udzieliła seminarium na Łotwie pozwolenia na przyjmowanie kandydatów z innych republik, z wyjątkiem jednak Białorusi. Największa ich liczba pochodziła zawsze z Ukrainy, za przedwojenną granicą Polski. Warunkiem przyjęcia do seminarium, narzuconym przez władze, było posiadanie przez kandydata zgody pełnomocnika do spraw kultów religijnych, której uzyskanie było niezwykle trudne. Wielu kandydatów przez wiele lat oczekiwało na możliwość wstąpienia do seminarium i zostania jego alumnem. W latach 1947-1990 seminarium w Rydze ukończyło i święcenia kapłańskie przyjęło 213 księży, w tym 82 z innych republik. Toteż jego rola dla Kościoła w krajach byłego ZSRR była niezwykle ważna. Na życzenie papieża Jana Pawła II seminarium ryskie już w czasach swobody religijnej nadal przyjmowało kandydatów z innych krajów lub diecezji, które nie miały jeszcze własnych seminariów duchownych. W 1990 roku studiowało w nim 21 Łotyszów, 14 Ukraińców, 17 Białorusinów, 47 Polaków, 7 Niemców, 3 Rosjan, 1 Litwin i 1 Węgier. Należy dodać, że podręczniki z różnych dziedzin teologii i innych przedmiotów, z których korzystali wykładowcy w Rydze, pochodziły głównie z Polski. W ZSRR tego rodzaju wydawnictwa podobnie jak żadne inne o charakterze religijnym, nie mogły się ukazywać. Aż do lat 80. władze usiłowały umieścić w seminarium kandydatów pozyskanych do tajnej współpracy z nimi. Byli oni jednak z reguły wykrywani i niedopuszczani do święceń kapłańskich. Jednym z powodów zakazu pełnienia funkcji biskupich i wydalenia z Wilna w 1961 roku na 20 lat administratora apostolskiego biskupa Julionasa Stepanowiciusa była m.in. odmowa wyświęcenia dwóch alumnów seminarium w Kownie podejrzanych o współpracę z KGB. Seminaria duchowne w Kownie i w Rydze pełniły także funkcje ukryte, mające niezwykle ważne znaczenie dla tych kandydatów, którzy nie otrzymali pozwolenia władz na wstąpienie do seminarium. Nie zrezygnowali oni ze swych zamiarów. Przenosili się do miast, gdzie istniały seminaria, znajdowali pracę, zaopatrywali się w skrypty i podręczniki, studiowali je i konspiracyjnie zdawali egzaminy. Uczyli się też miejscowego języka i łaciny, koniecznej wówczas do zrozumienia liturgii. Przechodzili także formację duchową pod opieką miejscowych księży i w ukryciu spełniali praktyki religijne. Po kilku latach, gdy zdali obowiązujące egzaminy i zdobyli pozytywną opinię, otrzymywali potajemnie święcenia kapłańskie od biskupów na Litwie, zawieszonych w czynnościach biskupich przez władzę i podejmowali konspiracyjną pracę kapłańską. Po kilku latach i wielu trudnościach z władzami udawało się im zwykle zalegalizować swój status prawny, zazwyczaj w odległych republikach azjatyckich. Działo się to już w latach 70. i 80. Taka była droga do kapłaństwa na przykład obecnego biskupa w Kazachstanie, Jana Lęgi, rodem z Gródka Podolskiego na Ukrainie i Józefa Świdnickiego z obwodu Winnickiego w tej samej republice, sławnego później duszpasterza w republikach azjatyckich i na Syberii, który pięciokrotnie bezskutecznie składał podanie o przyjęcie do seminarium w Rydze. Przyjęty musiał je opuścić po 2 miesiącach na polecenie KGB. W 1971 roku potajemnie otrzymał święcenia kapłańskie na Litwie i przez kilka lat był wędrownym duszpasterzem w republikach azjatyckich i na Syberii, gdzie otworzył cały szereg półlegalnych parafii. W 1985 roku został w Nowosybirsku skazany na 8 lat łagrów. Opuścił je po 2 latach dzięki zwolnieniu wszystkich więźniów sumienia przez Michaiła Gorbaczowa w 1987 roku. Był ostatnim już księdzem katolickim represjonowanym w ZSRR.